Sir, we are here today on
Uczestniczyliśmy dzisiaj w konferencji zorganizowanej przez Partię Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Po co ta konferencja? Czemu w tym momencie i czemu w Warszawie? Jest oczywiste, że zbliżają się wybory europejskie i pomimo tego, że konferencja nie jest częścią kampanii, ponieważ kampania jeszcze się nie rozpoczęła, można oczekiwać, że uwaga opinii publicznej i mediów jest bardziej skupiona na problemach europejskich w tym okresie przedwyborczym. Wybór Warszawy jest niejako jasny przez prosty fakt, że jedna z bardzo mocnych delegacji narodowych, w tym momencie w zasadzie będąca najmocniejszą w EKR, to delegacja polska, Prawo i Sprawiedliwość. To oczywiste, że wzięli na siebie tę odpowiedzialność i zorganizowali konferencję tutaj. Centralną kwestią dzisiejszego panelu było utworzenie superpaństwa europejskiego lub scentralizowanej Unii Europejskiej. W jakim stopniu jest to główny temat w dzisiejszej europejskiej debacie publicznej? Myślę, że jest to temat w pewnym stopniu przyćmiony przez inne sprawy, jednak dla nas powinna to być główna kwestia, ponieważ to, co widzimy i wspominano o tym kilkukrotnie w przemówieniach wszystkich panelistów, w tym moim, to pełzająca próba ze strony, powiedzmy, centralistów, aby przesunąć więcej władzy w górę, z poziomu narodowego na poziom europejski. Jest to postawa, strategia, aby kontynuować i w różnych przypadkach plasterek po plasterku wzmacniać instytucje unijne kosztem instytucji narodowych. Powinniśmy być tego świadomi. Jesteśmy grupą, która się z tym nie zgadza i w związku z tym będziemy względem tego krytyczni i będziemy na to zwracać uwagę w naszej kampanii. Biorąc pod uwagę wynik głosowania w listopadzie w Parlamencie Europejskim nad raportem Guy Verhofstadta, który nie zdobył wyraźnej większości głosów, i biorąc również pod uwagę sytuację polityczną w licznych krajach europejskich wraz ze wzmocnieniem partii prawicowych, czy uważa pan, że wdrożenie takiego projektu jest możliwe? Mam nadzieję, że nie, jednak nadzieja to niepewność. Uważam, że nadal istnieje bardzo silne lobby, w szczególności w Parlamencie Europejskim, ale również być może w rządach niektórych państw członkowskich, próbujące wdrażać ten projekt.
My nie jesteśmy po tej stronie barykady. Jesteśmy przeciwni temu projektowi i myślę, że powinniśmy sprawić, aby był bardziej widoczny i powinniśmy więcej o nim mówić, abyśmy byli bardziej słyszalni wśród publiczności.
Jeżeli chodzi o samo EKR w perspektywie nadchodzących wyborów europejskich, jakie są cele grupy na następną kadencję Europarlamentu? Jakie są oczekiwania, jeżeli chodzi o wyniki tych wyborów?
Myślę,
że jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce. Jeżeli popatrzeć na sondaże, niektóre z naszych narodowych delegacji uzyskają bardzo dobry wynik, w szczególności we Włoszech, ale również w kilku innych krajach. Są również nowe partie, które planują złożyć wniosek o dołączenie do naszej grupy. Więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, możemy po raz kolejny być trzecią największą grupą w Parlamencie Europejskim, co myślę jest naszym celem. Oczywiście to nie jest tylko kwestia liczb, ale również wpływy, a ponieważ Parlament Europejski pracuje na zasadzie metody Donta, według której wszystko jest dzielone według wielkości poszczególnych grup, a następnie poszczególnych delegacji wewnątrz grup, to jeżeli zostaniemy po raz kolejny trzecią największą grupą, to zwiększyłoby nasz wpływ na agendę oraz wyniki wszystkich głosowań i konkluzji w Parlamencie Europejskim.
Votes and all conclusions of the European Parliament itself. Jednym z dużych graczy planujących dołączenie do grupy EKR w kolejnej kadencji jest węgierski Fidesz. Niektórzy członkowie EKR, również z Czech, wyrazili zastrzeżenia co do tego zamiaru. Czy myśli pan, że w państwa grupie będzie jednomyślność, jeżeli chodzi o nowych partnerów dołączających do EKR-u? Uważam, że to jest nadal temat do negocjacji. Na razie taki wniosek nie został złożony, chociaż pan premier Orban zapowiedział, że ma taki zamiar. Trzeba przyznać, że są pewne zastrzeżenia, w szczególności ze strony państw bałtyckich, ale również niektórych innych krajów, szczególnie jeżeli chodzi o postawę Węgier wobec Ukrainy, wsparcia przeciwko Rosji i tak dalej. Jednak myślę i wierzę, że wszystko może być poddane negocjacjom. Prawdę mówiąc, jako EKR nigdy nie wspieraliśmy żadnych restrykcji wobec Węgier, ponieważ uważamy, niezależnie od tego, że nie zgadzamy się z panem Orbanem w pewnych sprawach, że próba ukarania ich lub wprowadzania nacisków z powodu ich odmiennej opinii, to byłoby za dużo. Byłoby to nie do zaakceptowania. Myślę, że to wytwarza pewne zaufanie między nami, pozwalające na prowadzenie negocjacji. Czy uważa pan, że w kolejnej kadencji możliwa jest jakaś współpraca z grupą Tożsamość i Demokracja, która również powinna bardzo się powiększyć? Czy można oczekiwać jakiejś systematycznej współpracy? Myślę, że trudno tego oczekiwać. Trudno to sobie wyobrazić, szczególnie z powodu obecności niektórych elementów, nie wszystkich, ale niektórych, grupy Tożsamość i Demokracja, które zbyt daleko posuwają się w swojej ideologii. Mam tu szczególnie na myśli partię AfD, którą trudno sobie wyobrazić jako odpowiedniego partnera dla krajów, takich jak Polska czy Czechy. Jaki jest pomysł EKR-u na Unię Europejską, na przyszłość Unii Europejskiej? Jakieś zmiany strukturalne instytucji europejskich, aby uniknąć tej federalizacji lub centralizacji? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zatrzymać ten pełzający proces. Musimy zatrzymać tę ukrytą agendę, która stoi za wszystkimi bieżącymi sprawami w Parlamencie Europejskim, ale również przynajmniej w części Komisji. Musimy obudzić narodowe rządy, powiedzieć im i przypomnieć, że kolejne przesunięcia prerogatyw dzieją się ich kosztem i że nie ma absolutnie żadnych powodów, aby się na to zgadzać. Jeżeli to się wydarzy, jeżeli chcemy zatrzymać ten pełzający proces federalizacyjny, powinniśmy być może nawet pomyśleć o wprowadzeniu jakiegoś trybu odwrotnego, zwrócić niektóre prerogatywy rządom narodowym.